człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym. Audycja wspólnoty Spotkajmy się z uśmiechem.
Z uśmiechem, który zwykle i do większości sytuacji jest wyśmienitym wstępem. Witam Państwa i zapraszam do spędzenia najbliższego pół godziny ze mną oraz moją dzisiejszą gościnią, którą jest stylistka, instruktorka elegancji, instagramerka, świadoma i inspirująca kobieta, Karolina Bączkiewicz. Witaj Karolino, dziękuję, że jesteś.
Dzień dobry, witam Was serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
Karolino, porozmawiamy dzisiaj o kobiecości, o tym, jaką ona jest ogromną siłą i też o poszukiwaniu jej źródła, czerpaniu z niego oraz o tym, jakie owoce przynosi bycie blisko siebie, swojej kobiecości, akceptacja i pokochanie siebie. Ale kobiecość, o której będziemy rozmawiać, ma wiele odcieni i myślę, że trudno uchwycić ją w jednej definicji. Myślę nawet, że każda z nas będzie miała swoją definicję. A jaka jest Twoja?
Moja definicja kobiecości jest też bardzo różna, dlatego że na przestrzeni lat zmieniamy się my jako kobiety, zmieniamy się jako mamy, jako żony. Nie mam takiej jednej określonej definicji. Dla mnie kobiecość jest przede wszystkim, to są silne fundamenty i wartości. To jest coś, czego nie widać na zewnątrz. Dla mnie to przede wszystkim wnętrze. Wnętrze i duchowość. To, jaka jestem w środku, to, jakie mam serce, jakie mam też intencje, to też widać, odbija się na pewno w oczach, bo mówią, że oczy są zwierciadłem duszy. Dlatego dobrze zbudowana duchowość to podstawa. Dobrze zbudowana duchowość u kobiety, u każdej kobiety, na pewno zatrzyma każdego mężczyznę. Dlatego, jeżeli dzisiaj kobiety poszukują mężczyzny na chwilę, czy też odwrotnie, jeżeli nie ma zbudowanej duchowości, to niestety się mijają. I kobiecość dla mnie jest fascynująca, powinna być urzekająca. Co to znaczy? Urzekająca, czyli opanowana, na pewno osobowość, na pewno sposób poruszania się, sposób spojrzenia, sposób traktowania drugiego człowieka. Dla mnie jest to definicja kobiecości na dzień dzisiejszy i myślę, że ona nabiera innego wymiaru, tak jak powiedziałam na początku, na przestrzeni lat, ponieważ się zmieniamy.
A twoja kobiecość, jak ona się kształtowała? Jakie były kobiety, które obserwowałaś, które ukształtowały ciebie? Może mama, babcia, jakieś wzorce świętych kobiet, a może też nawet kobiety w popkulturze? Jakie są właśnie te twoje kobiety?
Dzisiaj na pewno moim autorytetem dużym jest pani Wanda Pułtawska, jak również kobieta biblijna Estera, jak również Kiara, którą kiedyś poznałam i utożsamiam się z jej bardzo mocno, z jej duchowością, z jej też kobiecością, bycie żoną i byciu też mamą. Natomiast jeżeli chodzi o moje wzorce kiedyś, ja ich nie miałam. Czy szukałam? Myślę, że nie. Wewnątrz, w środku, od małego, można powiedzieć, kiedy chodziłam do szkoły podstawowej, czułam wewnętrznie, że jestem kimś wyjątkowym. I to było takie mocne we mnie, silne. Nie wiem, skąd to miałam, ale takie miałam ukształtowane w środku, w duszy, w sercu, że jestem kimś ważnym, kimś wyjątkowym. Oczywiście wszyscy jesteśmy wyjątkowi, wszyscy jesteśmy ważni i piękni w oczach Pana Boga, bo to przede wszystkim mamy się przeglądać w oczach Boga, a nie ludzi. To ja tych wzorców, tak jak powiedziałam, nie miałam. Byłam też osobą nastolatką wyśmiewaną przez swoje koleżanki i tym bardziej one dokładały swoją taką, powiedziała, cegiełkę, kamień do tego, że ta moja osobowość, kobiecość bardzo mocno się ugruntowała i też taka jest silna, bo mam dosyć silną osobowość. Jeżeli chodzi o mój charakter, to myślę, że taką siłę dał mi mój tata. I on kształtował we mnie taką właśnie poczucie, że powinnam być silna, że nawet jak szłam na egzamin, to mówię, pamiętaj, nigdy się nie denerwuj, po prostu idź, rzuć się na głęboką wodę, jak będzie, tak będzie i dopiero niech te nerwy po tobie gdzieś tam spłyną, jak wyjdziesz z tego egzaminu. I faktycznie tak żyłam, według właśnie takiego, tej silnej osobowości. Niektórym to przeszkadza, niektórym to pomaga, także różnie to też bywa z tą silną osobowością. Natomiast tak jak powiedziałam, moim autorytetem, powiedziała wzorcem bardziej, jest biblijna Estera, w której kiedyś się zakochałam i jak patrzę na to, jak ona traktowała ludzi, jak ona traktowała swojego już później męża, w jaki sposób do niego się odnosiła, że była właśnie osobą tajemniczą, niedostępną, ale piękną, bo była piękna wewnętrznie i to piękno wyrażało się w oczach, właśnie w jej oczach i też w sposobie bycia. Dla mnie to jest priorytet. Dobrze zbudowana właśnie, dobrze zbudowane wnętrze.
Jasne. Dziękuję Ci za to, co powiedziałaś, za takie świadectwo trochę, za to, jak dzielisz się sobą. Dziękuję Ci. Słuchaj, a takie poszukiwanie właśnie i odkrywanie, ta droga poszukiwania swojej kobiecości wymaga od nas, żebyśmy skierowały taką uważność na siebie, żebyśmy właśnie uznały swoją ważność, to co ty mówisz, co miałaś w sobie. Ale też wydaje mi się, że to może być trudne, bo nas kobiety gdzieś na przestrzeni lat uczy się dawać, uczy się na to, żebyśmy kierowały swoją uważność na drugą osobę, właśnie czy to na rodzinę, czy no właśnie nasza audycja grupy Spotkajmy się z uśmiechem jest słuchana przez członków tej grupy, przez kobiety, które są w tej grupie, czyli kobiety, które najczęściej poszukują współmałżonka, jeszcze go nie znalazły. No i one w społeczeństwie mogą być uznawane jako takie kobiety, które teoretycznie mają jeszcze dużo czasu. Mają dużo czasu i mogą się dzielić z ludźmi. No i też tak pewnie robią, bo jest i praca, są jakieś wolontariaty, są czasami o zgrozo zajmowanie się na przykład dziećmi swojego rodzeństwa, bo przecież taka kobieta ma dużo czasu, no więc wymaga się od nas, żebyśmy poświęcały czas dla świata. Tego wydaje mi się, że troszkę jesteśmy właśnie uczone, a ta uważność na siebie jest chyba taka niepopularna, jest może trochę wstydliwa. No nie chcemy uznawać do końca tej swojej ważności. I teraz jak właśnie w natłoku takich codziennych wydarzeń trwać w takim procesie bycia przy sobie, uważności na siebie?
To jest praca. To jest na pewno praca i jest to proces. To nie dzieje się z dnia na dzień, to nie dzieje się z godziny na godzinę absolutnie. Jesteśmy tak wychowywane, tak edukowane, myślę, że od małego. Mówią nam tak rodzice, mówią otoczenie, mówią najbliżsi i mówi tak też szkoła. I z czasem wygląda to tak, że nie stawiamy granic, bo uważność na siebie jest taka niefajna. Tak jak powiedziałaś, mało popularna. Właśnie dlaczego? Dlaczego mam nie być uważna dla siebie? Jeżeli ja nie będę uważna dla siebie, na siebie i nie będę dbała o siebie, to nie będę też dobra dla innych. I tak bardzo, kiedy no, mamy to przekazanie miłości, które właśnie, z którego wybrzmiewa bardzo mocno, tak? Nie czerpiemy, po prostu mijamy, no niby coś tam wiemy, tak? No wiemy, że no mamy kochać Pana Boga, mamy kochać Pana Boga jak siebie samego, ale czy my siebie samego kochamy? Bo to jest pytanie podstawowe. I jeżeli nie postawimy też granic, że nie będę się zajmowała dziećmi, kogoś tam, czy najbliższych, czy bliskich. Jasne, pomoc tak, pomoc, ale też niewykorzystywanie, bo ktoś ma więcej wolnego czasu. No co z tego, że ma dużo wolnego czasu, jak ten czas na przykład chce spożytkować na zupełnie coś innego, dla siebie, na siebie. Być może chce się spotkać z kimś, nawet może nie robić nic, bo tego potrzebuje. I mamy to wpajane, niestety, taki stereotyp panuje u nas jeszcze u Polek, że no nie wolno nam. To pomału wychodzi, bo to raczkuje, widzę jak te kobiety się zmieniają, jak zmieniają się też młode dziewczyny. Problemem u młodych dziewczyn jest to, że one nie potrafią postawić granicy. A dlaczego nie potrafią? Bo nie mają wzorców. Nie mają wzorców, nie mają też autorytetów. Żyjemy w świecie ekspertów, a brakuje nam autorytetów. Ja to często powtarzam u siebie też na Instagramie dla swojej społeczności, że żyjemy w świecie ekspertów. Oglądamy social media, ten jest ekspertem od tego, ten jest ekspertem od gotowania, ekspertem od mody. Co druga dziewczyna na Instagramie w tej chwili jest ekspertem od mody. Brakuje nam w tym świecie właśnie autorytetów. Jeżeli nie mamy autorytetów, nie mamy tych wzorców, z których będziemy czerpać, od których się będziemy uczyć, to te młode dziewczyny nie będą wiedziały przede wszystkim od kogo się uczyć, od kogo zdobywać wiedzę, taką naprawdę prawdziwą, tak? Gdzie jest prawda? Bo mi też się pytają dziewczyny, no dobrze, a gdzie jest prawda? Gdzie, bo tak, bo ta, jest tyle blogów chrześcijańskich, jest tyle kont chrześcijańskich i każdy mówi niby to samo, ale mówi to innym językiem, mówi też inaczej, albo zaprzecza temu, co na przykład ktoś powiedział, ktoś tam na innym koncie. I ludzie poszukują tej prawdy i nie wiedzą, tak jak powiedziałam. I te młode dziewczyny, one się gubią. Nie wiedzą, od kogo się uczyć. To jest właśnie problem. Nie potrafią postawić granicy. Postawiona granica. Bo ja zawsze powtarzam, zrób to pierwszy raz. Jeżeli zrobisz pierwszy raz, jeżeli powiesz pierwszy raz, nie. Bez tłumaczenia się. Nie musimy nikomu absolutnie się tłumaczyć, nie musimy nikomu niczego też udowadniać. I to też młodym dziewczynom powtarzam. Powtarzam to też swojej córce, której tłumaczę, nie musisz nikomu się tłumaczyć, nikomu absolutnie, że nie pójdziesz, że nie pojedziesz, że nie masz czasu albo nawet nie masz ochoty. Nie musisz tego mówić, a nawet jeżeli tak jest, to czuj się z tym dobrze. I jesteśmy tak właśnie wychowywane i żyjemy w tym, przesiąkamy już tym otoczeniem, tym, co oni mówią i nie wiemy już, jak mamy żyć, z czego korzystać, gdzie to źródło jest prawdziwe. I zawsze powtarzam, zrób pierwszy raz, powiedz nie. Pierwszy raz powiedz nie bez tłumaczenia się i bez udowadniania komukolwiek, jaką jesteś osobą, jaką jesteś kobietą, czy też mężczyzną, bo to się tyczy, myślę, że każdej osoby. Myślę, że mężczyźni, chłopacy potrafią bardziej jakoś tak powiedzieć nie, natomiast młode dziewczyny mają z tym problem. Dlatego zachęcam, żeby zrobić pierwszy raz, powiedzieć nie i zobaczyć, jak się, być może będzie się czuła z tym źle. Bo tak mamy, że jeżeli powiemy nie, to ta druga osoba wpędza nas w poczucie winy i to nie jest miłe i to nie... To komu to ma służyć? Komu to ma służyć? No bo jeżeli wpędzamy kogoś w poczucie winy, to ta osoba nie wzrasta, ona gaśnie i przytłacza się i często właśnie z takich rzeczy, z takich rozmów, z takich też monologów mamy tutaj depresję, mamy właśnie takie poczucie, że jestem niespełniona, jestem niżej od kogoś, nie róbmy tego nigdy, bo to nie służy na pewno nikomu dobrze. Róbmy tak i działajmy, mówmy tak ludziom i dziewczynom, żeby one mogły wzrastać.
To, co mówisz, to jest właśnie takie kontaktowanie się ze sobą, wyznaczanie granic i nadawanie sobie właśnie tej ważności przede wszystkim. No i rzeczywiście to bardzo, bardzo ważne. I myślę, że też na tej naszej drodze, na którą wchodzimy, na tej drodze odkrywania naszego piękna, którą idziemy pewnie przez całe życie, bo to jest ciągły proces, tak jak powiedziałaś, że na tej drodze nie chodzi o to, żeby dobrze się czuć zawsze, tylko o to, żeby dobrze czuć siebie. No i są rzeczy, które gdzieś tam zaczynamy pewnie widzieć, które też są naszymi trudnościami i niełatwo je pokochać. No i co wtedy właśnie zrobić? Zaakceptować, spróbować pokochać, czy wprowadzać jakieś zmiany, spróbować zmieniać siebie, jeżeli widzimy te obszary, które no nie do końca może nam się podobają?
Odpowiem, że bardzo różnie, bo możemy zaakceptować i żyć z tym do końca życia, ale co dalej? Co dalej, jeżeli zaakceptujemy rzeczy, które nam przeszkadzają? Które nam przeszkadzają w rozwoju, to jak ta osoba ma się rozwijać, jeżeli ona zaakceptuje, powie dobrze, zgadzam się na to, tak musi być, bo tak też mamy wpajano, że tak musi być. Wiesz, no nic w życiu więcej nie osiągniesz, po prostu musisz to zaakceptować, przyjąć na siebie. Można tak żyć, ale można też zmieniać, w zależności co mamy zmieniać, bo mankamenty, wady, możemy z tych mankamentów uczynić siłę. Powiem to na własnym przykładzie, że tak zrobiłam. Jestem takim, powiedziałam, żywym, chodzącym dowodem na takim fizycznym, gdzie można zobaczyć, że te moje mankamenty, no bo ja ich mam dużo, nie skupiłam się w ogóle na nich, tylko uczyniłam, zamieniłam je w siłę. Dzisiaj jestem inną kobietą niż byłam kiedyś. Oczywiście, że tak jak powiedziałam, to jest proces, my się zmieniamy, są różne doświadczenia, także ten bagaż doświadczeń życiowych, problemów i radości ciągniemy przez całe życie. I ja zachęcam do tego, żeby pracować ze sobą i nad sobą przede wszystkim. Ja wiem, że jest to trudne, ale jeżeli nie będziemy pracować ze sobą, to będziemy stać w miejscu, a czasami się też cofać. Pytanie jest, co chcemy w życiu? Jaki mamy cel? Czy mamy marzenia? Czy je realizujemy? Bo ktoś też kiedyś powiedział, bo w Biblii nie jest napisane nic o marzeniach, więc nie można ich realizować. Tak się niektórzy uczepią takich słów, że ktoś coś powiedział, że tych marzeń no jednak nie można realizować, więc po prostu zostańmy przeciętnymi, szarymi ludźmi i nie róbmy z tym nic. Ja zachęcam do zmian, zachęcam do pracy nad sobą, ale takiej naprawdę konsekwentnej, z determinacją, bo jeżeli mamy cele, jeżeli mamy duże marzenie, nie bójmy się dużych, odważnych marzeń, to realizujmy je. Po prostu idźmy tą drogą, ta droga nie będzie łatwa, ona będzie pełna pełna upadków, pełnych rozczarowań. Będzie też wiele, wiele, gdzieś nas będą ludzie zawodzić. I to jest normalne. Ale jeżeli my będziemy miały też taką w sobie wewnętrzną determinację, my kobiety młode, czy też kobiety już dojrzałe, tak jak ja, i będą miały tą determinację, to dojdą do tego celu. Pamiętajmy, że cel, osiągnięcie celu rodzi kolejne cele. Tak samo jest z realizowaniem marzeń. Realizujemy marzenia, kolejne marzenia się w nas tutaj rodzą i odkrywamy. Odkrywamy tą też swoją właśnie między innymi kobiecość poprzez realizowanie różnych celi i różnych marzeń.
Ja też nie ukrywam, że twój Instagram, twoje konto, to co mówisz, to co przekazujesz jest dla mnie inspiracją. Dlatego też cieszę się, że tu dzisiaj jesteś. Mówisz o takiej właśnie wewnętrznej determinacji, ale też o tym, że to nie jest łatwa droga, to nasze dochodzenie do siebie, dochodzenie do swojej kobiecości, walka o siebie. Na twoim Instagramie jest opis. Moją intencją jest, aby każda kobieta zachwycała. No i ty towarzyszysz kobietom w drodze właśnie zmiany stylu. Też z tego wynika, myślę, to twoje doświadczenie, to co mówisz z tej obserwacji. I oprócz właśnie też tego, co już powiedziałaś, że jest to niełatwa droga, czy my same w sobie, jak to wygląda? Czy same w sobie sobie nakładamy takie stopery, myślę sobie właśnie takim braku pewności siebie, jakichś przekonań, które mamy? Czy ty zauważasz wśród dziewczyn, z którymi rozmawiasz, które do ciebie piszą, że są właśnie jakieś takie powtarzające się rzeczy, które no w nas, kobietach, gdzieś tam mają miejsce i trudno jest nam pokochać właśnie siebie.
Tak, tych stoperów jest bardzo dużo i pewność siebie, znaczy raczej brak pewności siebie, jest takim stoperem, bym powiedziała, głównym. Ale kolejnym i bardzo takim ważnym, bym powiedziała, jeszcze ważniejszym niż ta pewność siebie, bo to z czegoś wynika, jest lęk przed oceną. I tego panicznie boją się kobiety. I chyba nie ma dnia, w którym bym nie rozmawiała z kobietami w różnym wieku, bo piszą do mnie i młode dziewczyny, przede wszystkim młode. Myślę, że takie już dojrzałe kobiety raczej nie, albo się zwierzają, tak, że gdzieś tam kiedyś coś u nich, no gdzieś popełnił jakiś błąd, nie podniosły się, czy już właśnie przed obawą, że będą oceniane. I nie ma dnia, kiedy ja nie rozmawiam z tymi dziewczynami i one zawsze mówią, że mają problem z taką silną determinacją, żeby walczyć, żeby zawalczyć o siebie, o swoje zdanie, o to, żeby to było moje życie, moje pasje, żebym ja mogła je realizować. Boją się tego. Brak pewności siebie ma swoje źródło zawsze. I kiedy zachęcam dziewczyny do budowania pewności siebie, to jest tak, że one wykazują pewnego rodzaju jakiś tam entuzjazm na początku. Są zachwycone tym, co mówię, tym, co piszę, czy przekazuję, a później się okazuje, że to wszystko klapnie. Dlaczego tak jest? Dlatego, że nie mają osoby, która będzie prowadziła za rękę. Jest dużo takich osób, które potrzebują prowadzenia za rękę i w dzisiejszym świecie chyba szczególnie to, co powiedziałam wcześniej, czy potrzebują tych autorytetów, ale oprócz tego, że tych autorytetów potrzebują, to jeszcze potrzebują kogoś takiego, kto będzie ich jeszcze ciągnął i mówił zrób to i zrób tamto. Brakuje i one się gubią. One się gubią, nie mają takiej wewnętrznej siły przekonania, że mogą, że chcą i mogą to same zrealizować. Boją się tego, bo ktoś im powiedział coś i tak bardzo mocno się tego uczepiło, że ktoś coś powiedział, że faktycznie żyją w tym takim przeświadczeniu, przekonaniu, że tak faktycznie jest, że ludzi teraz, dzisiaj na przykład rozmawiałam z jedną z dziewczyn, gdzie chyba zajęło 5 czy 7 lat, jakoś tak, znamy się na Instagramie, założenie konta makijażowego. I ona już wtedy, pamiętam, właśnie to 5-7 lat temu dużo ze mną rozmawiała, ja bardzo mocno ją zachęcałam, bardzo mocno dużo rzeczy tłumaczyłam, mocno. I dojrzała do tego, żeby to konto założyć, no ale dzisiaj okazuje się, że znowu coś ktoś jej powiedział, że ludzie nie mają pieniędzy na to, żeby się malować. A ja uważam, że dzisiaj ludzie mają pieniądze na to, co chcą mieć i dzisiaj popatrzmy na gabinety medycyny estetycznej. Nie jestem ich zwolenniczką i fanką, absolutnie, ale mają rozkład. To nie są tanie zabiegi, a są oblegane. To samo, jeżeli chodzi o makijaże. I tak się uczepiałam właśnie, że faktycznie, no jak tak ktoś powiedział, to tak faktycznie musi być. Nieprawda. Ludzie mają pieniądze, i czas na to, na co chcą mieć. Kobiety dbają o siebie jak nigdy wcześniej. Ja nie mówię, że wszystkie, ale większość kobiet chce dobrze wyglądać i mogą dobrze wyglądać. Dlatego ten lęk przed oceną, ten brak pewności siebie ma swoje źródło i to źródło, tym źródłem przede wszystkim są, niestety z całą przykrością muszę stwierdzić, najbliżsi, bo to najbliżsi najbardziej ranią. Nie boli tak słowo obcej osoby, jak właśnie słowo od osoby, którą się na przykład kocha, z którą się żyje na co dzień, albo która właśnie jest w naszym takim bliskim otoczeniu. Te słowa bolą najbardziej. I te dziewczyny nie potrafią się podnieść, nie potrafią iść do przodu, bo cały czas im brakuje tego motora napędowego. A tym motorem napędowym to powinniśmy być my same. I taką właśnie motywacją, jak mi kiedyś ktoś zapytał, kto cię motywuje? No nikt, sama się motywuje, bo gdybym ja miała znajdować gdzieś z zewnątrz motywację, to może chwilową bym znalazła. I też wstaję, ćwiczę, tak? Idę biegać, ćwiczę w domu, mam wiele innych zajęć fizycznych, tańczę, jak na pewno widziałaś na Instagramie Solo Latino.
Tak, tak, widziałam.
Więc w tym też się gdzieś realizuję, spełniam, jest mi z tym bardzo dobrze. Także narzucam sama sobie i zachęcam każdą kobietę, żeby narzucała sobie właśnie takie wyzwania, bo to tak można nazwać wyzwania. Zrób coś, sprawdź, czy będziesz się w tym dobrze czuła. Nawet jeżeli nie, to z czasem przyjdzie takie przekonanie, że faktycznie to jest coś, co chciałabym robić.
Tak jak powiedziałaś, słowa mają moc, to co mówimy do drugiego człowieka, to no tak naprawdę nie wiemy, w jakim on jest w tym momencie też stanie psychicznym, na ile to jest w stanie przyjąć, co do niego mówimy, a na ile nasze słowa są właśnie wspierające, są takie dmuchające w skrzydła, a na ile są raniące. Fajnie właśnie to powiedziałaś, Karolino, żebyśmy my uważali na to, co mówimy do drugiego człowieka, no bo to też jest tak, że często możemy powiedzieć coś nawet w dobrej intencji, a to tak naprawdę nie buduje i nie jest potrzebne.
Tak, bo jeszcze chcę dodać jedno zdanie. Sposób, w jaki też mówimy do drugiej osoby, ma bardzo duże znaczenie. I tak podsumowując już tą moją wypowiedź, to jest tak, że ludzie wyrażają swoją opinię, swoje zdanie, nie pytając. I uwielbiają to robić. Po prostu nikt ich nie pyta, a oni już mówią. I bo to jest moje zdanie, to jest moja opinia na ten temat, na temat na przykład tego, co ty robisz, czy ktoś inny. I nie liczą się z tym, że jak ten człowiek się czuje, tak jak powiedziałaś, my nie wiemy, w jakim on jest stanie psychicznym, w jakim duchowym, jakie emocje nim targają. To jest tak bardzo ważny temat, i mówię, tak bardzo delikatny i wrażliwy, że jeżeli jesteśmy uważni na siebie, to też jesteśmy uważni na inne osoby. I tak powinniśmy traktować właśnie innych ludzi.
A przechodząc teraz może do takiego tematu lżejszego troszkę, powiedz Karolina, no bo ty, twoim konikiem, twoją pasją jest stylizacja, jest ubieranie się, tak, styl ubierania się. I powiedz, czy taka metamorfoza wyglądu, bo też prowadziłaś metamorfozy kobiet, czy to może pomóc w rozwoju kobiecości, czy od tego możemy gdzieś tam wyjść, zacząć, czy to, jak właśnie wyglądamy, będzie nas gdzieś też motywowało do zmian?
Tak, jeżeli miałam odpowiedzieć jednym słowem, to tak. Kobiety potrzebują, nie wszystkie, ale potrzebujemy zmian. I temat metamorfozy mogą być takim zalążkiem, początkiem czegoś dobrego w ich życiu. Dlatego wygląd ma znaczenie. To jest pierwszy komunikat, który my wysyłamy w świat. To nie bez znaczenia jest słowo, właśnie ten przysłowie, jak cię widzą, tak cię piszą. Ktoś powie, no nie ocenia się książki po okładce, więc kolejne zaprzeczenie, jakby tego, co wcześniej powiedziałam. Ale metamorfoza jest zalążkiem zmian u kobiet i one kochają się dobrze czuć, kochają dobrze wyglądać. I wizerunek jest bardzo ważny. Ten wizerunek kobiecy jest szalenie ważny w oczach innego mężczyzny, ale też w oczach innych kobiet. Chociaż z tymi kobietami bywa bardzo różnie, ponieważ, tak jak wczoraj też napisałam, zmysłowy wygląd, ta pewność siebie, która właśnie no, bije też od kobiet, drażni inne kobiety. Więc to tak różnie bywa z metamorfozą, jeżeli chodzi o odbiór innych kobiet. Ale to jest zalążek do dobrych zmian. I jeżeli kobiety tego potrzebują, to jak najbardziej tak. Zmienia to na pewno wiele kobiet i sama jestem świadkiem tego, że te kobiety się zmieniają, pracują nad sobą, że to trwa, tak? Że one nie spoczęły na laurach, tylko zmieniają się pod wieloma względami, bo musimy pamiętać, że wizerunek to jest jedno, ale to ten cały wizerunek, on się wiąże tutaj z innymi sferami kobiecości.
A słuchaj, a jak oceniasz styl kobiet obecnie? No bo jesteśmy po czasach pandemicznych, gdzie dużo jednak z nas postawiło bardziej na wygodę. Nie dziwi już nikogo kobieta w dresach, powiedzmy, chodząca po mieście. I gdzieś ostatnio przeczytałam, że trochę nam się z rodzaju męskiego i żeńskiego zrobił niejaki. I tak mówię, chyba trochę za grubo. Co ty o tym sądzisz?
Podpisuję się pod tym.
Aha.
Podpisuję się pod tym. Często też z moim mężem rozmawiamy na te tematy i mój mąż do mnie mówi, wiesz, dzisiaj nie ma kobiecych, atrakcyjnych. Wszystkie dziewczyny wyglądają, i to młode dziewczyny, które są piękne, tak, bo młodość jest w ogóle piękna, wyglądają szaro, buro, czyli nijak. I czasami trudno odróżnić, czy jest to kobieta, czy jest to w ogóle dziewczyna, czy jest to chłopak, bo jeżeli tutaj mówimy jeszcze na tym etapie nastolatków, to faktycznie tak jest. No tak, dresy nikogo nie dziwią, no ale czy zachwycają? Mnie nie zachwycają, mnie nie przekonują, absolutnie. I mogłabym na ten temat bardzo dużo mówić i wiem, że spotkałam się też u siebie z tym, z takim dużym hejtem, że jak mogę, jak ja w ogóle mam prawo do tego, żeby mówić, że kobieta w dresie nie jest atrakcyjna, że nie jest najlepszą wersją siebie, że to jest właśnie jej styl i ona tak wyraża swoją kobiecość. Spotkałam się z takim, tutaj jeżeli chodzi o te dresy, spotkałam się z dużym hejtem, ale jakoś tak nie wzięłam tego do siebie. Pewnie, że gdzieś tam przeżyłam to wewnętrznie, bo nie jestem robotem, maszyną, tylko też mam swoje uczucia. Natomiast niestety podpisuję się pod tym, że ta kobiecość zrobiła się nijaka.
A powiedz mi, ty celebrujesz tą swoją kobiecość na Instagramie. Wydaje mi się, że też no po prostu w życiu ją celebrujesz w wielu momentach swojego życia. I do tego od ponad 20 lat jesteś żoną jedynego męża. Jak te dwie rzeczywistości na siebie oddziałują? W jakie wchodzą interakcje?
Fantastyczne, piękne, naprawdę życiowe, normalne. Jesteśmy normalnym małżeństwem, jesteśmy normalną rodziną, czyli dziwną, patrząc na obecne czasy. I zawsze powtarzam, że to, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami, to jest życie. To wtedy, kiedy nikt nie widzi. I prowadzę swoje grupy też, bo prowadzę dwie grupy na Facebooku. W tej pierwszej grupie, którą kiedyś założyłam Świadoma Kobieta, jest to grupa zamknięta. Prowadzę stylowe kawy w formie właśnie transmisji na żywo. Bardzo dużo rozmawiałyśmy na temat właśnie wyglądu w domu. Jak kobieta powinna wyglądać w domu? Na co powinna zwrócić uwagę? A przecież kobiecość to nie tylko wygląd. To sposób, w jaki odnoszę się do swojego dziecka, to sposób, w jaki odnoszę się do swojego męża, jakim tonem mówię, jakich słów używam, to też jak wyglądam. Uważam, że kobieta jest kapłanką, powinna być kapłanką ognisko domowego. Jeżeli nie dba o ognisko domowe, no to później mamy tak, jak mamy. Jeżeli też nie rozmawiamy z mężem, nie rozmawiamy z dziećmi i się mijamy, bo każdy, mocniej żyjemy w takim przekonaniu, że dzisiaj musimy spełniać swoje pasje i jesteśmy, no nie wiem, pępkiem świata, a nikt nim nie jest i ja również nie, to są rozwody, są, bo my się nie rozumiemy, tak? Po 17 latach przestaliśmy ze sobą rozmawiać, no ale to też ma swoje źródło, dlaczego tak nie rozmawiacie ze sobą? Nie chcą się ludzie na tym pochylać, bo dzisiaj jest wygodnie, a dobra, jak nie ten, to następny, jak nie ta, to następna. No i tak żyją. Jestem 20 lat nie w związku, tylko w małżeństwie. Związek to nie jest słowo w ogóle dla nas, bo mój mąż, kiedy słyszy słowo związek, to mówi, co to w ogóle jest za słowo, bo ja tego nie rozumiem. Relacja damsko-męska w małżeństwie jest bardzo ważna. Jeżeli my nie będziemy podsycać tego, też bym powiedziała, takiej zmysłowości, namiętności, takiego też miłości, to będzie tak, jak będzie, tak? Czyli mężczyźni, mężowie oglądają się gdzieś za innymi kobietami, bo te kobiety nie dbają o siebie w domu, bo urodziły dziecko i są tak zwanymi kocmałuchami, odrzucają od siebie. Tak są mężczyźni stworzeni, że chcą mieć zadbane kobiety. I tak jak powtarzam, za zamkniętymi drzwiami dzieje się prawdziwe życie. I zawsze będę jeszcze tutaj dodam, że prawdziwe rekolekcje to jest rodzina. Prawdziwe rekolekcje to jest to, co dzieje się w domu. I brudy, przepraszam, ale pierze się w domu. Nie pierze się na Facebookach, na Instagramach, w social mediach, jak to jest dzisiaj modne. I zostawmy to za zamkniętymi drzwiami. To, co się dzieje pomiędzy mną a moim mężem. Ja też gdzieś tam pomiędzy tymi swoimi sprawami na Instagramie mówię, tak? Zdradzę pokazałam wam, jak to wygląda u nas. I faktycznie tak jest. I gdybyś dzisiaj stanęła z moim mężem i rozmawiała z nim, no to potwierdziłby to, co ja mówię, albo sam od siebie by powiedział. On wie, że ma żonę taką, jaką ma. I jest, no jest we mnie zakochany, bo faktycznie, jak ja to mówię, ma klapki na oczach, ale dostrzegam moje wady. Dostrzegam moje wady, mankamenty tak samo w drugą stronę. Na tym polega miłość. To nie jest tylko ach i ech i zauroczenie. To jest właśnie pokonywanie tych naszych słabości codziennie. Dawanie właśnie dłoni tej drugiej osobie i właśnie o taka opieka. Mówienie, tak, jestem z tobą, wyjdziemy z tego, damy radę. To jest najważniejsze. Dla mnie kobiecość, tak jak powiedziałeś, ja celebruję swoją kobiecość. Tak, uwielbiam swoją kobiecość, ja się z tym absolutnie nie kryję. I fajnie, że to widać, że to wybrzmiewa i moją intencją jest to, żeby inne kobiety zachwycały i chciałabym, żeby zachwycały. I wcale nie chodzi o rozmiar, wcale nie chodzi o to, że mamy nie wiem, nadwagę, chociaż nie jestem zwolenniczką otyłości, bo otyłość prowadzi do chorób i też takie dzisiaj panuje, pokutuje niestety w społeczeństwie body positive, no kochaj siebie taką, jaką jesteś i masz przyzwolenie moje na to, że to jest okej. Okay. A niestety właśnie z otyłości rodzi się wiele, wiele chorób, w tym chorób duszy i psychicznych, bo wewnętrznie nie zgadzamy się na to, nie jesteśmy pogodzone z tym, jak wyglądamy.
Dziękuję ci za te słowa. Dziękuję ci za to twoje świadectwo o małżeństwie i rzeczywiście myślę, że to jest bardzo ważny punkt, który gdzieś we mnie zostaje, to jest to, co mówisz o praniu brudów, czyli o tej rozmowie pomiędzy małżonkami, bo też powiedziałaś właśnie o Instagramie, Facebooku, też wydaje mi się, że dużym problemem jest to, że staramy się rozwiązywać nasze problemy małżeńskie właśnie z przyjaciółkami czasami, z jakimiś innymi osobami, a tak naprawdę no, tak. Główna osoba zainteresowana tutaj mało gdzieś tam w tych rozmowach uczestniczy. To jest, kurczę, kluczowe, nie? Czyli ta rozmowa, uważność na siebie, rozwijanie swoich pasji, ale też myślenie o tej drugiej osobie, znajdowanie chyba takiego balansu. No i też chyba o to, że w małżeństwie nie jesteśmy w dwie osoby, tylko jednak w trzy. To trzeba pamiętać. I trzeba pamiętać, że w tych takich trudniejszych chwilach my mamy się zwrócić, skierować, właściwie w każdych, nie? Ale szczególnie w tych takich kryzysowych, powiedzmy, które się pewnie potwierdzisz, że wszystkim zdarzają. Jednak stanąć przed krzyżem wspólnie, no i prosić i modlić się wspólnie o to, żeby Pan Bóg, chyba jedyna właśnie osoba, która w tym małżeństwie powinna być jako osoba trzecia, no rzeczywiście w nim była, nie? I rzeczywiście wspierała i pomagała. Bardzo to była cenna rozmowa dla mnie. Dziękuję ci, że podzieliłaś się tym swoim doświadczeniem, że tak trochę ja się czuję utulona, taka troszkę też wystawiona na jakieś wyzwanie, na coś, na pracę, tak? Na pracę nad sobą, ale też czuję się właśnie taka utulona. Bardzo ci dziękuję, Karolino. I co? Pewnie mamy zaproszenie. Zapraszamy na twoje konto na Instagramie Świadoma Kobieta.
Jasne. Zapraszam serdecznie. Oczywiście, że tak, ale jeszcze wracając do tych ostatnich twoich słów, staniecie pod krzyżem wspólne modlitwy. Dziś jest to takie niemodne. Przecież nikt o tym nie mówi. Nie wiem, czy Bóg jest, czy go nie ma. Ja tyle do niego mówię, rozmawiam, modlę się, on mnie nie słyszy. U nas temat Pana Boga jest najważniejszy. Pomimo, że gdzieś mijamy się nawet w domu, to jest najważniejsze. I cieszę się, że mój mąż kiedyś zakochał się w Matce Bożej i tak jej się trzyma kurczowo, z różańcem zawsze w ręku i ten różaniec towarzyszy mu nawet podczas snu. Kładzie go pod poduszkę i śpi z tym różańcem. Zawsze ma różaniec robione, samodzielnie robił. Ma gdzieś na taki talent manualny, więc sobie robi różańce. Fantastyczne, przepiękne. Więc tak jak powiedziałaś, małżeństwo trójkę. Ja uważam, że w dwójkę, ponieważ my jesteśmy jednością i też o tym nikt nie mówi. Dobra, ja mam swoje pieniądze, ty masz swoje, bo dzisiaj też jest taka moda. No to jest nieprawda. I może my jesteśmy staroświeccy i dobrze nam z tym, bo chcemy tacy być. Nie chcemy iść z duchem nowoczesności, bo ten duch nowoczesności, tak, żeby tutaj dobrze wybrzmiało, prowadzi donikąd. Chcemy być w tych swoich wartościach mocno osadzeni i tak też jest osadzona nasza córka. To jest dla nas bardzo ważne, bym powiedziała najważniejsze. I jeszcze tylko dodam, że jeżeli My dbamy o siebie, o swoje pasje, ale jeżeli potrafimy zrezygnować ze swoich pasji, ze swoich, nie wiem, jakichś wyjazdów, spotkań, na właśnie na to, żebyśmy mogli być razem. Dla nas takim właśnie bardzo ważnym punktem zawsze jest wspólny posiłek. Jak uczestniczymy zawsze w niedzielę na 8 rano, chodzimy, jak możemy w trójkę, bo często mój mąż ma dyżur, no tak możemy, to zawsze po tej Eucharystii towarzyszy nam wspólny posiłek. I tak jest, że zawsze Amelka go przygotowuje, robi to wspólne śniadanie, jest to dla nas taka chwila, mu powiedziała, święta tylko nasza, jak możemy to wspólne posiłki zawsze przy stole. Nie gdzieś tam, że jeden siedzi w kącie, drugi patrzy w telefon, a trzeci jeszcze coś tam innego robi. Także ten stół jednoczy i tak powinno być w rodzinach. Dlatego jest to tak bardzo też ważne i dzisiaj też o tym nikt nie mówi, bo to jest takie niemodne, bo to dzisiaj trzeba być bardzo modnym, trzeba iść z trendami, z tym tutaj prądem, a nie pod prąd. A ja żyję pod prąd, my żyjemy pod prąd i dobrze nam z tym. Ja również dziękuję za zaproszenie, jest mi bardzo miło. Zapraszam oczywiście na swojego Instagrama, jeżeli mogę. Świadoma kobieta, dolny podkreśnik, bo ma dolny podkreśnik. Zapraszam również do swojej grupy Świadoma Kobieta na Facebooku. Tak jest, zieloną szpilką, butem oczywiście, tutaj mówię o bucie. Jest ta grupa zamknięta, fantastycznych kobiet z wartościami, ale są tam również panowie. Prowadzę fajne kawy, spotykam się z wartościowymi ludźmi, prowadzę również też wywiady właśnie dla mojej społeczności. No i dzielę się nie tylko modą. Instruktor elegancji to przede wszystkim osoba, która właśnie pokazuje elegancję, bo moda to jest jedno, tak? Ale elegancja to jest styl życia. To jest, żebym powiedziała, taka sztuka życia, która dzisiaj jest zaskoczeniem dla wielu osób. Ale jest ona gdzieś wpisana w moją osobowość, w moje serce i dobrze mi z tym. I zachęcam każdego do tego, żeby być uważnym na siebie, żeby żyć według swoich wartości. To, co my czujemy w środku, to, co my czujemy w duszy, to, co nam w duszy gra, to idźmy za tym. Nawet jeżeli będzie trudno.
Ja jeszcze tylko dodam, że jak zawsze zapraszamy do świętego Józefa w kolejny piątek o godzinie 19:30 na mszę świętą w intencji o dobrego męża i dobrą żonę. Później spotykamy się, też rozmawiamy. Zapraszamy wszystkie osoby, które poszukują dobrego męża, dobrej żony, ale też, które chcą się pomodlić o współmałżonka, może dla innej osoby. Bądźcie z nami. Jeszcze raz dziękuję Ci bardzo, Karolina, i myślę, że tak zachęcimy jeszcze dzisiaj wszystkich naszych radiosłuchaczy, żeby tak troszkę siebie utulili, żeby pomyśleli o sobie dobrze, żeby weszli na tą drogę, jeżeli nie są, a miejmy nadzieję, że są, ale jeżeli nie są, to żeby weszli na tą drogę takiego właśnie pokochania siebie, żeby ta miłość też mogła się z nich wylewać na innych i po prostu być inspiracją, tak jak Ty jesteś inspiracją, myślę, dla wielu kobiet. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję również.
Do wysłuchania audycji zapraszamy w każdą drugą sobotę miesiąca o godzinie 17:30. Spotkajmy się z uśmiechem.